Marcin Sasin przy mikrofonie, a państwa i moim gościem jest Krystyna Sibińska, posłanka Platformy Obywatelskiej, klub Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Przygotowujecie się do ewentualnych przyspieszonych wyborów parlamentarnych?
W polityce trzeba być zawsze przygotowanym na wybory, ale rzeczywiście dużo się o tym ostatnio mówi, że takie wyjście awaryjne szykuje prezes Kaczyński, ponieważ wszystko wskazuje na to, że eurowybory mogą być niekorzystnie rozstrzygnięte dla PiS-u. W związku z tym szukają takiego wyjścia, żeby przed eurowyborami odbyły się wybory do parlamentu, bo widzą w tym szansę na lepszy wynik, niż gdyby one się miały odbyć w normalnym trybie.
No ale rzecznik PiS-u Beata Mazurek odpowiedziała na Twitterze, że przyspieszenia nie będzie, a takie głosy po prostu podgrzewają atmosferę, cytuję, i niepokój wśród Polaków.
Tak nie za bardzo się utożsamiam z tym, co pani rzecznik PiS-u mówi, tym bardziej, że niejednokrotnie to, co mówi później, jest zmieniane i nijak się ma do rzeczywistości.
A pani poparłaby wniosek o samorozwiązanie Sejmu?
Jeśli będzie taka potrzeba, to rozmawialiśmy o tym na klubie, na kolegium i jeśli taki wniosek się pojawi, to oczywiście będziemy za.
To komu jest to na rękę? PiS-owi czy Platformie?
Ja myślę, że im szybciej skończą się rządy PiS-u w Polsce, tym Polska na tym bardziej skorzysta. Trzeba jak najszybciej odsunąć PiS od władzy i takie jest zadanie między innymi nasze.
Grzegorz Schetyna mówi, że fundamentem przyszłej koalicji powinny być cztery siły: Platformy, PSL-u, Nowoczesnej i SLD. A jakie są teraz relacje z Nowoczesną po tym, co stało się w Sejmie?
Normalne. Stało się tak, jak się stało. O tym już też rozmawialiśmy. Kilku posłów Nowoczesnej uznało, że większe szanse pracy, realizacji swoich zamierzeń będzie miało w większym klubie, ale przypomnę,
że Platforma przyjęła ich. To nie był błąd z punktu widzenia relacji z Nowoczesną?
Taka była wola stworzenia dużego klubu prezydiów obu klubów. Nasz klub to zaakceptował. W Nowoczesnej stało się inaczej. My wiemy, że tam są też różne rozmowy się toczą, są różne koncepcje. I natomiast jeśli ci ludzie wyrazili na piśmie wolę przejścia do klubu i współpracy, no to trudno było ich pozostawić samemu sobie. Ja jestem przekonana, że tak jak Koalicja Obywatelska sprawdziła się w wyborach samorządowych, że po tych krótkich zawirowaniach wszystko wróci do normy i będziemy dalej razem pracować. Zresztą pracujemy dalej w Sejmie mimo właśnie tych zawirowań.
A nie można było przed tym, jak przyjęliście tych posłów do klubu i stworzony został klub POKO, no to nie można było porozmawiać z Nowoczesną, z liderami Nowoczesnej, którzy zostali w tamtym klubie, że no tak się dzieje, tutaj dogadajmy się, ale tak poszło w świat, że się pokłóciliście.
Tak, nie, to jest kreowanie jakichś takich nieprawdziwych historii.
No pani Lubnauer mówiła o zdradzie.
Ale nie ze strony Platformy.
No mówiła o tych posłach, którzy przeszli na waszą stronę.
No więc to trudno obciążać winą Platformy za działania posłów Nowoczesnej. Tak jak powiedziałam, rozmowy były pomysły na wspólny klub i taka była też wola, żeby ten klub stworzyć. No niektóre osoby w klubie Nowoczesnej tego nie poparły. Stało się jak się stało. My pracujemy dalej. I te rozmowy Grzegorza Schetyna z Katarzyną Lubnauer, z pozostałymi liderami innych ugrupowań cały czas trwają, bo rzeczywiście wszystko wskazuje na to, że tylko zjednoczona opozycja jest w stanie odsunąć PiS od władzy.
Pani poseł, sprawa warszawskiej bonifikaty wpłynie na notowania Koalicji Obywatelskiej, Platformy?
Nie ma to żadnego znaczenia, dlatego że proszę zauważyć, że Rafał Trzaskowski, tak jak powiedział, wsłuchał się w głosy warszawiaków. To jest człowiek, który potrafi powiedzieć, okej, nie podoba się, nie jest to dobre rozwiązanie, przyjmujemy inne rozwiązanie. Bardzo szybko się z tego wycofał. Chyba dzisiaj będzie sesja Rady Miasta, będzie przywrócona poprzednia uchwała. Natomiast my mówimy dalej, sprawdzam. Zobaczymy, jak się zachowa PiS, bo przecież musimy wyjaśnić jedną rzecz. 60% bonifikata dla nieruchomości położonych na gruntach Skarbu Państwa jest zapisem ustawowym.
I chcecie to zmienić, tak?
Tak, jest zapisem ustawowym i Rada Miasta w zasadzie wróciła do zapisów ustawowych, nie zrobiła nic więcej ponadto. My dzisiaj mówimy, jeśli tak bardzo PiS się troszczy o mieszkańców nie tylko Warszawy, ale również całej Polski powinien się zatroszczyć. W związku z tym składamy projekt ustawy, na podstawie którego wszyscy Polacy, którzy mają takie nieruchomości, będą przekształcali wieczyste prawo na własność, będą mogli skorzystać z takiej bonifikaty. Mówimy PiS-owi, sprawdzam, składamy taką ustawę, gdzie ta bonifikata będzie dotyczyła nie tylko warszawiaków, ale wszystkich Polaków, 98%.
A nie ma pani wrażenia, że Rafał Trzaskowski dał po prostu wyborczą amunicję PiS-owi, bo teraz będzie tak, że na przykładzie Warszawy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało, właściwie już pokazuje, że przed wyborami Platforma obiecuje i daje, a po wyborach zabiera.
Ale mówimy, sprawdzam PiS-owi. Ja mówię, no nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi. Ja jestem przekonana, że akurat ta sytuacja też uwrażliwi prezydenta Warszawy i będzie on bardziej, no wykazywał większą czujność tutaj w pozostałych swoich działaniach. Natomiast trzeba go cenić właśnie za to, że potrafi się wycofać i powiedzieć, okej, dobrze, jeśli tak ma być, taka jest wola mieszkańców, to tak będę robił. Ale podkreślam, zobaczymy, jak PiS się zachowa po złożeniu przez nas tego projektu ustawy, który da wszystkim Polakom możliwość skorzystania z bonifikaty 98% i zobaczymy, jakie wtedy będą padały głosy.
Platforma przedstawiła nowy program, obniżenie stawek PIT-u, zmiany w 500+, 5% VAT na żywność, także obniżki akcyzy na energię elektryczną. Prawo i Sprawiedliwość odpowiedziało, że to wyborczy chwyt, a nie żadne realne obietnice i że te obietnice nie spinają się budżetowo.
Wszystko się spina, wszystko jest wyliczone, bo my nie przedstawiamy niesprawdzonych pomysłów. Natomiast jest to coś, o czym mówiliśmy dużo wcześniej, o czym przedstawialiśmy w naszych propozycjach programowych i dzisiaj przedstawiamy to, taki pakiet i jeśli jest tak, jak PiS tutaj mówi, jest dobrze i możemy w takim kierunku iść, no to dlaczego tego nie zrobić? Mówimy, naszym podstawowym jak gdyby założeniem jest to, że praca powinna się opłacać i że właśnie zawsze mówiliśmy, zarówno program 500+, chcemy powiązać z pracą, chcemy premiować tych, którzy tę pracę podejmują i pracują na podstawie właśnie mechanizmów wyrównujących, albo właśnie zmiana systemu opodatkowania w taki sposób, żeby i te mechanizmy rozliczeniowe były sprawniejsze, ale też, żeby więcej pieniędzy trafiało do pracowników.
A Prawo i Sprawiedliwość pyta o wiarygodność Platformy i Koalicji Obywatelskiej, bo najpierw, jak mówią politycy PiS-u, była mowa o likwidacji 500+, teraz o rozwijaniu tego świadczenia.
Nigdy nie mówiliśmy o likwidacji 500+. Nigdy nie mówiliśmy o likwidacji 500+. Cały czas podkreślaliśmy, że ten program powinien być sprawiedliwy, bo dzisiaj nie jest sprawiedliwym programem. Przecież nawet manipulacja, jeśli chodzi o najniższą pensję, w ocenie wielu osób doprowadza do tego, że poprzez właśnie takie działania ludzie tracą 500+. My mówimy o tym, że trzeba wrócić do obietnic PiS-u, który obiecał, że 500+ będzie na każde dziecko, a dodatkowo chcemy, tak jak powiedziałam, powiązać też to z pracą, żeby nie było sytuacji, że rodzice, szczególnie matki, odchodzą z rynku pracy po to, żeby korzystać z tej formy pomocy.
Posłowie PiS-u na Twitterze też mówili o Andrzej Rzońca, profesor Andrzej Rzońca, który pomagał w przygotowaniu tych propozycji. Tu wytykali, że w 2017 roku prognozował na 2018 rok deficyt budżetu państwa na 100 miliardów. Tymczasem ostatnie wyliczenia mówią, że jest nadwyżka, ale że deficyt wyniesie około 20 miliardów. Stąd politycy PiS-u mówią o niewiarygodności.
Bardziej cenię profesora Rzońcę i jego analizy niż jakiekolwiek wyliczenia PiS-u, bo trudno mówić tutaj o wiarygodności, kiedy ich ustawy przygotowywane na kolanach trafiają po 6-7 razy do nowelizacji do Sejmu, więc to wszystko jest, ich wiarygodność należałoby podważyć, ich przygotowanie, ich profesjonalizm. W związku z tym absolutnie tutaj ufam wyliczeniom. Zresztą to nie są wyliczenia zrobione na kolanę, one mają podstawę, są przedstawione wiarygodnie i każdy może to sprawdzić.
Panie poseł, w środę Komisja Europejska na ostatnim w tym roku posiedzeniu zajmie się Polską w kontekście najnowszych wydarzeń dotyczących praworządności. Po podpisaniu przez prezydenta noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, co teraz się stanie?
Jak mieliśmy okazję posłuchać ostatnich wypowiedzi prezydenta, prezydent co prawda podpisał, ale metodą Gowina bardzo się nie cieszył z tego powodu, no ale trudno się cieszyć, kiedy po raz bodajże siódmy podpisuje ustawę, która za każdym razem była fantastyczna, dobra i naprawiająca tutaj praworządność. A przecież w tej chwili to wywrócił w kosmos, że tak kolokwialnie powiem, coś, co sam przygotował. Więc trudno się akurat dziwić takim reakcjom.
Pytanie, czy Komisja Europejska odpuści, czy te pozostałe kwestie dotyczące
KRS-u? Nie powinna
KRS-u?
Odpuścić, dlatego że dużo spraw jest jeszcze niezałatwionych, chociażby właśnie wspomniany KRS. Nie będę wspominał już o Trybunale Konstytucyjnym, ale no, trudno mówić o tym, że wszystko jest załatwione, bo nie jest. To powinno być naprawione wszystko i powinno wrócić to do... Może nie tyle tak jak było, no bo rzeczywiście wymiar sprawiedliwości wymagał i wymaga reform, ale powinno być to robione w takim trybie, żeby nie naruszać praworządności, nie naruszać konstytucji.
Krystyna Sibińska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, Klub w Sejmie. Dziękuję bardzo za rozmowę i wizytę w studiu Radia Zachód.